Tak to właśnie jest, jak jest spontaniczność i o, pan minister już wchodzi do studia. Tak, proszę tutaj usiąść. Pan Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry,
panie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No, dzisiaj rozpoczynają się w podstolikach rozmowy w ramach Okrągłego Stołu. Czy ZNP i przedstawiciele opozycji wybierają się na te obrady?
Tutaj opieram się wyłącznie na informacjach medialnych. Pan premier wczoraj ponowił zaproszenie zarówno do obu central związkowych, ale również do szefów klubów parlamentarnych, przewodniczących sejmowej i senackiej komisji, które zajmują się sprawami oświatowymi, oraz do rzecznika praw obywatelskich, bo pan Bodnar ostatnio sygnalizował, że chciałby, aby eksperci od niego z urzędu, czy związani z jego urzędem, brali udział w tych obradach. W związku z tym te zaproszenia zostały wysłane. Z jednej strony było to podsumowanie tego wszystkiego, co w piątek już się wydarzyło. Właściwie zostały zasygnalizowane, czy zostało zasygnalizowanych szereg problemów, szereg obszarów, którymi trzeba się zająć.
Ale ZNP się nie kwapi, tak?
A z drugiej strony właśnie ponowienie zaproszenia. Z informacji medialnych wiemy, że centrale związkowe nie wybierają się.
Ale wybierają się na taki okrągły stół w czerwcu, który chcą zorganizować. Czy przedstawiciele rządu na takim podczas takiego okrągłego stołu ZNP by się pojawili?
Ja mam nadzieję, że my będziemy mogli kontynuować te rozmowy rozpoczęte w ostatni piątek, no bo jakby nie do końca rozumiem celu tworzenia jakiegoś drugiego ciała, które ma obradować za miesiąc czy za półtora, skoro pewne prace są prowadzone, pewne pomysły już są opracowywane.
No, oni chcą jakaś mieć grupa swoje warunki, ekspertów. Oni chcą mieć swój okrągły stół.
To pytanie, jaki jest tego cel? Powtórzę to pytanie, jaki jest tego cel? Czy tutaj chodzi o to, żebyśmy się licytowali, czyj w cudzysłowie jest ten okrągły stół, czy żebyśmy wypracowali jakieś pomysły na gruntowną
Liczy pan,
reformę?
Że da się takie pomysły wspólne wypracować?
Wydaje mi się, że na pewno warto rozmawiać. Czy te pomysły da się wspólne wypracować na tyle ustalone i omówione, żeby wszyscy je akceptowali? Tego nie wiem, bo nawet już po tym pierwszym spotkaniu widać, że pomysły, które się pojawiają, potrafią być przeciwstawne, bo przypomnijmy, że w tym okrągłym stole biorą udział nie tylko nauczyciele, ale przedstawiciele rodziców, samorządów, eksperci, no szereg środowisk, i pomysły, które się pojawiają, są niektóre wykluczające się wzajemnie. W związku z tym, czy uda się jedną koncepcję wypracować, tego nie wiem. Natomiast na pewno powinniśmy wszyscy ze sobą przeprowadzić pogłębioną dyskusję, no a potem to też jest jednak odpowiedzialność rządu, prawda, żeby w ramach tych wypracowanych materiałów przyjąć pewien model.
W piątek Sejm przyjął ustawę tą, która ma pomóc maturzystom w klasyfikacji. Czy w ogóle ta ustawa będzie wdrażana w życie, czy
ta
jakieś
ustawa
szkoły?
Już
Ale
działa.
Chodzi mi o to, czy ona działa realnie, czy jakieś szkoły protestują?
Tak. Nie, to nie jest tak, że szkoły protestują.
Bo ją trzeba było wykorzystać, czy trzeba ją wykorzystać?
Oczywiście. Ta ustawa była niezbędna, bo dzięki tej ustawie około 15 tysięcy uczniów może przystąpić 6 maja do matury. Gdyby nie ta ustawa, to w blisko 200 szkołach nie dałoby się przeprowadzić klasyfikacji.
Czyli tam
i około 15
opór,
tysięcy
tak?
osób nie podeszłoby do matury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed przyjęciem tej ustawy, klasyfikację trzeba było przeprowadzić do północy w ostatni piątek.
A czy dzisiaj w ogóle jakieś szkoły jeszcze, panie ministrze, protestują?
Nie, szkoły już nie protestują, ale do północy w piątek blisko 200 szkół nie przeprowadziło klasyfikacji. Wczoraj przytłaczająca większość tych placówek już przeprowadziła klasyfikację, ale dzięki temu, że ustawa stworzyła możliwości działania dyrektorom. Dzisiaj chyba, to jest wiedza na wczorajsze późniejsze późne popołudnie. Jeszcze dwie były takie placówki, które nie przeprowadziły klasyfikacji, ale zakładam, że dzisiaj już wszystkie szkoły będą po klasyfikacji, co za tym idzie, wszyscy maturzyści będą mogli podejść do egzaminu dojrzałości 6 maja.
A co z tym strajkiem, który zapowiadał pan Broniarz we czwartek, jeżeli chodzi o wrzesień? Pan myśli, że to jest realna groźba? Czy on będzie tak mocno zaostrzony i ostry jak ten? Czy to jednak opadły już emocje i chęci?
Mam nadzieję, że emocje będą opadać i że będziemy rozmawiać, bo teraz możemy sobie wyobrażać różne scenariusze. Wczoraj usłyszeliśmy z kolei, że ma być jakiś strajk włoski, który ma już w tej chwili się rozpocząć.
No tak, tak,
ja mogę odnieść się do słów przedstawicieli Solidarności Nauczycielskiej, którzy słusznie wskazują, że taki strajk co najwyżej może zaszkodzić uczniom, a specjalnie nie przybliża nas do rozwiązania problemów, które dotykają oświatę, w tym nauczycieli. Można właśnie planować różnego rodzaju akcje strajkowe, można planować różnego rodzaju protesty i happeningi, ale wydaje mi się, że drogą i tak do porozumienia i tak jest tylko rozmowa, no bo nie wyobrażam sobie, żeby jedna czy druga strona tego sporu była w stanie steroryzować w cudzysłowie znowu przeciwnika, prawda, i narzucić swoje warunki.
To co pan chce powiedzieć?
To nie w tym rzecz.
Sławomirowi Broniarzowi i innym przedstawicielom związków, które nie przychodzą na okrągły stół, na obrady?
Mogę ponowić zaproszenie dla pana przewodniczącego z deklaracją, że zapewniamy go o partnerskim traktowaniu, o tym, że naprawdę chcemy wspólnie znaleźć pomysły na rozwiązanie tej sytuacji. Nie mogę mu obiecać, że spełnimy wszystkie oczekiwania nauczycieli czy central związkowych.
Ale jakoś już nie słyszymy o tym 1000 złotych podwyżki. Jakby ten postulat się gdzieś rozpłynął.
Kiedy ostatni raz spotykaliśmy się z przedstawicielami związków jeszcze w Radzie Dialogu Społecznego, to była dużo węższa formuła niż ta, która została stworzona przy okrągłym stole, no to wtedy ten postulat 1000 złotych cały czas był aktualny i rozłożony, tyle że rozłożony na w czasie,
w ratę.
Tak, na 3 raty, prawda? Natomiast no, teraz nie słyszymy sprecyzowanego postulatu, no chyba dlatego, że właśnie te rozmowy zostały przerwane. Ja liczę, czy to będzie dzisiaj przy podstolikach, czy to będzie 10 maja, kiedy będzie kolejne spotkanie plenarnego okrągłego stołu, czyli wszyscy uczestnicy usiądą przy jednym, w jednej sali, przy jednym stole, no że związki dołączą, że przedstawiciele opozycji dołączą i że będziemy pracować.
W okolicach wyborów do Parlamentu Europejskiego należy spodziewać się rekonstrukcji rządu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. No to kiedy, panie ministrze, możemy się spodziewać tej rekonstrukcji? Przed czy po wyborach?
Są tylko właśnie dwie możliwości, które sama pani redaktor zdefiniowała. Albo przed, albo po wyborach. To jest pytanie do pana premiera przede wszystkim i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja zawsze podkreślam, jak się zrzymają przedstawiciele opozycji, że co tutaj prezes Kaczyński ma do powiedzenia, no to zawsze podkreślam, że rząd jest tylko emanacją większości parlamentarnej. Większość parlamentarna to Prawo i Sprawiedliwość, którego prezesem jest Jarosław Kaczyński, więc premier i prezes Prawa i Sprawiedliwości wspólnie podejmują takie decyzje. Proszę mi wierzyć, mówię to patrząc pani w oczy, nie mam pojęcia, jak będzie z rekonstrukcją.
To najprawdopodobniej będzie ona pewnie po wyborach parlamentarnych. Wtedy już będzie wszystko jasne, kto, gdzie, kiedy będzie mógł wyjechać do Brukseli i do Strasburga. Kampania do Parlamentu Europejskiego to w ostatnim czasie też ustawa 447. Kilkanaście minut temu rozmawiałam z posłem Tomaszem Rzymkowskim. On był wczoraj z Polonią podczas protestu przeciwko ustawie 447 w Nowym Jorku. Ta Polonia już od kilku tygodni protestuje, panie ministrze. Co pan by powiedział o Polonii, bo oni mają najwięcej żalu do dyplomacji, do polskiego rządu, że niewiele robi w sprawie tej ustawy.
Ja bardzo szanuję pana posła Tomasza Rzymkowskiego. Poza tym, że jest niezwykle kompetentnym politykiem, to jeszcze jest też bardzo sympatycznym
i prawnikiem, jest doktorem
towarzyszem nauk, tak, prawa. Z sali sejmowej. Natomiast wydaje mi się, że zarówno pan poseł, jak i w ogóle Kukiz 15, czy też Konfederacja, które startują w tej kampanii wyborczej, walcząc o miejsca w Europarlamencie, wykorzystują obawy części Polaków, części naszych rodaków też za granicą, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych, tematem, o którym w tej chwili rozmawiamy, to oczywiście kwestie roszczeń. Oczywiście są tematem istotnym, ale są przedstawianym w nieprawdziwym świetle, dlatego że ta ustawa, wbrew temu, co niektórzy politycy twierdzą, mówię tu o zarówno parlamentarnych, jak i tych funkcjonujących poza parlamentem, nie jest prawem amerykańskim, nie obowiązuje na terenie Polski i w konsekwencji nie rodzi żadnych zagrożeń, o których mówią ci politycy.
Ale po coś została przyjęta, po coś ten raport, o którym pani Mosbacher mówi, ma być przyjęty w listopadzie.
No tak, tylko że Departament Stanu, według mojej wiedzy, ja nie jestem też ekspertem od prawa międzynarodowego i nie zajmuję się polityką amerykańską, więc tu trzeba by pewnie porozmawiać z panem ministrem Czaputowiczem albo kimś z kierownictwa MSZ-u. Natomiast według mojej wiedzy Departament Stanu do tej pory również zbierał tego rodzaju informacje. W tej chwili to zostało usankcjonowane.
Czyli Polonia nie powinna strajkować? Nie powinna się
tego
tak
nie powiedziałem.
Angażować.
Ja uważam, że bardzo, w ogóle każda aktywizacja Polonii i taki przejaw społecznych i obywatelskich postaw jest szalenie wartościowy. No gdyby nie nacisk Polonii w Stanach Zjednoczonych, nie wiadomo, czy Polska by weszła do NATO wtedy, kiedy staliśmy się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc każda aktywność naszych rodaków za oceanem jest ważna. Pokazywanie też amerykańskim politykom, kongresmenom, senatorom, że Polacy i Polonia w Stanach Zjednoczonych żądają równego traktowania, prawda, i nie zgadzają się na jakieś nierówności, czy takie zaskakujące podejście do relacji polsko-izraelskich, czy polsko-żydowskich,
to chce pan uspokoić,
jest dobre.
Polonię?
Natomiast wydaje mi się, że nie można rozbudzać tutaj jakichś lęków, bo do nich podstaw nie ma.
A ta słynna notatka, o której mówią przedstawiciele Konfederacji, to o czym może świadczyć?
Ja tej notatki nie widziałem.
Trzy kropki tutaj stawiamy. Podczas ostatniej konwencji Grzegorz Schetyna mówił coś takiego. Dzięki wsparciu Unii zwalczymy smog i zlikwidujemy węgiel jako paliwo do domów i mieszkań w ciągu najbliższej dekady. To już jest prześcigiwanie się, jeżeli chodzi o obietnice. No jak można zlikwidować węgiel, kiedy to jest główne paliwo energetyczne w naszym kraju?
Dla mnie przede wszystkim to jest dowód na to, że Grzegorz Schetyna niepoważnie traktuje Polaków. Dlatego, że każdy, kto wykaże minimum wysiłku, żeby zweryfikować, co Platforma Obywatelska robiła w sprawie smogu, no to dotrze do raportu NIK-u, który w sposób miażdżący opisuje politykę, a właściwie brak polityki i działań na rzecz walki ze smogiem w latach 2008-2015. No, to jest właśnie zasługa między innymi Grzegorza Schetyny, no ale również zasadne jest pytanie, które postawiła pani redaktor, no to co w takim razie z kopalniami, co z całym przemysłem okołogórniczym, co z tym surowcem, który mamy i całą infrastrukturą, która jest przystosowana do wykorzystywania węgla. To są różnego rodzaju hasła wyborcze, które nie mają żadnej wiarygodności. No, zresztą ale, jak w ogóle słowa większości liderów Platformy Obywatelskiej, ale, którzy przyjęli taktykę chyba taką, że powiedzieć można wszystko, ale ważne jest, żeby wygrać
wybory. Ale Grzegorz Schetyna jest chyba uczciwy w tym, że mówi wprost, że jeżeli my wygramy wybory, to przyjmiemy euro. To jest chyba taka...
No, a w to
dobra
akurat
postawa.
Bym wierzył, dlatego że Platforma Obywatelska wielokrotnie udowodniła, że jest bardzo empatyczna i wrażliwa na sugestie płynące z Brukseli. W grupie EPP, czy na forum EPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska, Grzegorz Schetyna kilka miesięcy temu składał takie deklaracje, że Polska przyjmie euro, jeśli Platforma Obywatelska wygra wybory. Przyjęcie euro na pewno dla Polaków dzisiaj nie byłoby korzystne. No, być może dla innych krajów, dużych krajów Unii Europejskiej.
No tylko
fakt
te duże
wejścia,
kraje skorzystały na tym.
Przede wszystkim Niemcy, Holandia, może nie taki duży kraj, ale nastawiony na duży eksport, prawda? W związku z tym pewnie dla niektórych krajów to byłoby korzystne, ale z punktu widzenia Polaków na pewno nie. Dlatego mówimy, zarówno prezes Kaczyński, jak i premier Morawiecki, mówimy, owszem, przyjęcie euro tak, ale w momencie takim, w którym będzie to korzystne z punktu widzenia Polaków i polskiej gospodarki.
Jeżeli rozmawiamy o Europie, kraje, które albo nie godzą się na przyjmowanie uchodźców, albo nie wzmacniają kontroli granic, nie powinny być częścią strefy wolnej od granic. Tak powiedział Emmanuel Macron, prezydent Francji. Tutaj chodziło o Polskę. Jak pan się odniesie do tych słów, żeby nas wykluczyć ze strefy Schengen?
No, odniosę się tak, że politycy francuscy są znani ze swoich aroganckich wypowiedzi. Przypomnijmy wcześniej, jednego z wcześniejszych prezydentów francuskich, który mówił, że Polska straciła szansę, żeby siedzieć cicho. Pewna arogancja i buta, która jest gołym okiem widoczna w działaniach polityki francuskiej, polityków francuskich, no powoduje, na pewno nie ułatwia relacji polsko-francuskich. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście pan prezydent Macron tak uważa, czy jest to jego aktywność na forum międzynarodowym jest próbą przykrycia problemów wewnętrznych. Każdy może zobaczyć w internecie szereg wstrząsających filmików z Francji, gdzie w czasie protestów żółtych kamizelek no dzieją się rzeczy po prostu takie wstrząsające. Innego słowa tutaj trudno znaleźć. Gdyby w Polsce takie rzeczy działy się, no to mielibyśmy od razu burzę na temat wprowadzenia systemu autorytarnego i szalejących faszystowskich policyjnych formacji, ponieważ skala tych protestów i brutalność, z jaką są tłumione przez francuską policję, jest naprawdę bardzo duża.
No u nas nawet jutrzejszy marsz suwerenności, który właśnie organizuje Konfederacja, też został zablokowany w pewnym momencie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
No tak, ale ostatecznie sąd, odbędzie się i dobrze, Polska jest demokratycznym krajem.
Chyba zapowiedział
krajem.
Prezydent Trzaskowski zażalenie na to postanowienie sądów, więc chyba jeszcze batalia się nie skończyła.
Być może ja słyszałem jego wypowiedź taką, w której grozi, że no jakikolwiek pretekst, jeśli się pojawi, to natychmiast to zgromadzenie zostanie rozwiązane, ale tak jak powiedziałem, no, Polska jest krajem demokratycznym, można prezentować swoje poglądy, dopóki działa się w granicach prawa, to każdy powinien mieć możliwość prezentowania swoich poglądów i to, że politykom Platformy Obywatelskiej jakieś poglądy są bliższe, a inne dalsze, nie powinno być warunkiem tego, czy ludzie mogą demonstrować i wyjść na ulicę, czy nie.
Panie ministrze, jeszcze wrócę na sekundkę do tej ustawy 447. Czy pan może zapewnić i naszych słuchaczy, i tych, którzy protestują, że w polskim parlamencie nie planuje się, nie ma żadnych planów dotyczących jakiegokolwiek ustawodawstwa związanego z tym mieniem bezspadkowym, nie prowadzone są żadne prace?
Mogę zapewnić, że ani w polskim rządzie, ani w polskim parlamencie takie prace na pewno nie są prowadzone.
A jak pan minister będzie spędzał weekend majowy?
1 maja mamy spotkanie premierów, będzie w Warszawie, będziemy gościć w Warszawie 8 premierów, no 9, no bo jeszcze premier Morawiecki, który jako gość, jako gospodarz tej uroczystości wystąpi. 2 maja, no to mamy Dzień Flagi, pan prezydent uroczystości jak co roku organizuje, no a 3 maja zapraszamy wszystkich na wielką defiladę, która odbędzie się, gromadząc blisko 2000 żołnierzy, dziesiątki pojazdów, statki powietrzne. Także na pewno każdy warszawiak i każdy, kto Warszawę wtedy odwiedzi, będzie mógł podziwiać nasze polskie siły zbrojne.
Czyli pan pracuje w majówkę.
Ale potem jeszcze są 2 dni weekendu, co prawda też są przewidziane pewne działania, tym razem partyjne. Niemniej będzie to na pewno czas luźniejszy w stosunku do takiego.
A teraz pan jedzie
tygodnia.
Gdzie?
Teraz, w
tak,
tej chwili?
Tak, po naszej rozmowie, gdzie pan się wybiera?
Codziennie mamy spotkania sztabu takie robocze, poranne. Pan przewodniczący Tomasz Poręba jest tutaj bardzo twardym szefem naszej kampanii wyborczej, więc codziennie rano spotykamy się, planujemy, sprawozdajemy, analizujemy. W związku z tym od razu od państwa z redakcji jadę na Nowogrodzką.
Pan Michał Dworczyk, szef kancelarii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję
bardzo
za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Jest godzina 7:56, a my posłuchamy zespołu Pustki. A dzisiaj wyjątkowo przegląd prasy w wykonaniu Krzysztofa Skowrońskiego. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście nietypowy przegląd. Trzeba poprawić sobie okulary, żeby lepiej widzieć i z bliska te wszystkie gazety, które wyszły dzisiaj rano i które można było w kiosku Ruchu kupić. Na szczęście te kioski Ruchu działają. Zaczniemy nietypowo, bo zaczniemy od nekrologu. Pan prezydent Andrzej Duda z żalem przyjął wiadomość o śmierci profesora Karola Modzelewskiego, wybitnego historyka, mediewisty, członka rzeczywistego i byłego wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, współtwórca najnowszej historii, był jednym z przywódców i strategów Solidarności, członkiem i rzecznikiem prasowym Krajowej Komisji Porozumiewawczej, następnie członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. O Karolu Modzelewskim jest wiele wspomnień w rozmaitych gazetach. Warto poczytać, warto się przyjrzeć, warto się zastanowić nad tym, kim był pan profesor Karol Modzelewski. A teraz ten rzeczywisty przegląd prasy. Polski bilans dodatni, 15 lat w Unii Europejskiej. Pod względem gospodarczym nasz kraj mocno skorzystał na wejściu do Unii Europejskiej. Poziom zamożności Polski to dziś około 70% średniej Unii, podczas gdy 1 maja 2004 roku był niższy od 50%. To jest pierwsza strona Rzeczpospolitej, a z kolei na ósmej stronie jest wywiad z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Czy będziemy wzorowo realizować przyszłe wyroki TSUE w sprawie artykułu 7? Myślę, że tak. Odpowiedź pana ministra. Tylko USA są na tyle silne, aby skutecznie odstraszyć zagrożenie ze wschodu. Mamy w wielu punktach podobne z Niemcami wizje integracji europejskiej. To jest pierwsza strona Rzeczpospolitej. A może do tych komentarzy, które są na drugiej, trzeciej stronie wrócimy później. Chociaż Michała Szułdrzyńskiego możemy od razu zacytować. Jak nie idzie, to nie idzie na całego. Kleli zapewne pod nosem liderzy opozycji, czytając w poniedziałkowej Rzeczpospolitej wywiad z szefem Komisji Europejskiej. Państwo wiedzą, Jean-Claude Juncker stwierdził bowiem, że nie wierzy w polexit, nawet jeśli PiS ponownie wygra wybory. Rzeczywiście do tego zdania odniósł się nawet premier Leszek Miller, mówiąc: ciekawe, po ilu kieliszkach koniaku, to powiedział szef Komisji Europejskiej. Z kolei Gazeta Polska codziennie, głos Kremla na listach Konfederacji. Lilia Moszechowa jest w wyborach do Parlamentu Europejskiego piątką na liście Konfederacji z okręgu obejmującego Podlasie, Warmię i Mazury. W przeszłości zasłynęła ona m.in. obroną proputinowskich nocnych wilków, znanych z sympatii do donieckich separatystów. To działaczka partii Korwin, jest obywatelką Polski pochodzenia rosyjskiego i jako działaczka partii Korwin znalazła się na listach, stwierdził wczoraj Robert Winnicki, numer jeden na liście, który nie ma zamiaru robić z jej zarzutów z tytułu spotkań z nocnymi wilkami. To jest pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Z kolei w Gazecie Wyborczej oczywiście opisane jest, jak zły jest, jak źle rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Nasilają się w Polsce oczekiwania, by państwo łączyło wolność, równość i dbałość o obywatelską godność. Wraz z tymi rośnie aprobata dla praw kobiet, praw LGBT+, czy związków partnerskich. Polacy konfrontowani z represyjną polityką PiSu chętniej zwracają się ku demokratycznym europejskim wartościom. Tak sobie pisze Marek Bejli na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a tytuł: kto zdradza Unię, zdradza Polskę. Im więcej Unii w państwie, tym trudniej zabijać demokrację. Tę zasadę sprawdzamy dziś na własnej skórze, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Tak sobie czytelnicy Gazety Wyborczej potem otwierają gazetę na drugiej stronie i mogą przeczytać, że o Bartłomieju Misiewiczu, to przy okazji artykułu, czy takiego komentarza Wojciecha Czuchnowskiego dotyczącego Antoniego Macierewicza, że jego nazwisko Misiewicza stało się synonimem nepotyzmu i grabienia państwa przez PiS. Tak właśnie pisze Gazeta Wyborcza. Jeszcze nasz dziennik nam pozostał na stole. Tutaj ciekawa rozmowa z panią profesor Almą von Stockhausen. Za zdemaskowanie fałszu filozofii Karola Marksa studenci doprowadzili do wyrzucenia mnie z uczelni. Tak mówi pani profesor i opisuje rzeczywiście bardzo dramatyczną scenę, kiedy miała wykład dla 300 studentów, kiedy zaczęła mówić źle na temat Karola Marksa, to studenci złapali ją na lasso i wyprowadzili z audytorium, z sali, gdzie był ten wykład, zaprowadzili do rektora. Rektor nie chciał udzielić jej żadnej pomocy. Dopiero jakiś asystent wyzwolił panią profesor z rąk tych studentów i pozwolił jej odejść do domu, ale już potem nie mogła wykładać na uniwersytecie, więc założyła własną akademię w Schwarzwaldzie, w rodzinnej posiadłości. Pani profesor dużo mówi na temat filozofii, na temat Lutra, na temat myśli Lutra, na temat tego, dlaczego jej mama przeszła na katolicyzm. Jako dzieci słyszeliśmy od naszej matki, że nasza babcia została katoliczką, pomimo że jej rodzina, hrabiowie byli protestantami. Mój dziadek prowadził politykę dla króla Hanoweru, zadeklarowanego protestanta. Pewnego dnia moja babcia powiedziała: teraz chcę poznać naszego ojca w wierze Marcina Lutra. Zamówię jego pisma i przeczytam je. I tak zrobiła, a potem powiedziała do męża: w jakiś obłęd wierzymy, muszę natychmiast zostać katoliczką. Dziadek odpowiedział: w takim razie rozwiodę się z tobą. Jeśli religia nie będzie nas już łączyła, to jak ma być możliwe wspólne życie? Babcia odpowiedziała: prawda jest prawdą, zostanę katoliczką. Dziadek nie rozwiódł się z nią, a babcia została katoliczką. Ale w ogóle ciekawa rozmowa na temat filozofii, wpływie Lutra na takich filozofów niemieckich jak Heidegger i całą klasyczną filozofię niemiecką, którą pani profesor oskarża o wszelkie zło, i to zło to fundamentalne, jeśli chodzi o to, czym są wartości europejskie, jak ta nasza Europa się rozwija. Patrzę jeszcze, przeglądam gazety, z trudem z tych gazet wyławia się rozmaite ciekawe smaki i ciekawe rzeczy. O tym wywiadzie ministra spraw zagranicznych pana Jacka Czaputowicza dla Rzeczpospolitej już państwu mówiłem. O tym, że sprawa banana jest też w rozmaitych mediach roztrząsana. Wycofanie z wystawy, wideo, z Muzeum Narodowe. Pewno państwo znają historię. Nie wydaje się, żeby ta historia żyła dłużej niż 2 albo 3 dni, chociaż celebryci bardzo ją polubili, więc wszyscy sobie zrobili zdjęcie z bananami. O reformie państwa partyjnego z profesorem Antonim Kamińskim. Tekst profesora Antoniego Kamińskiego mogą państwo przeczytać też w Rzeczpospolitej. I może taka informacja, która na zakończenie przeglądu prasy, bo dzisiaj Ajax podbił serce Europy, dzisiaj grał finał, zaczyna się z Tottenhamem. Będzie w Londynie grał Ajax Amsterdam, a jutro Barcelona u siebie na stadionie zmierzy się z Liverpoolem. Kto wygra, ten będzie w finale. Wygląda na to, że finał to będzie mecz Barcelony z Ajaxem Amsterdam.